Witam wszystkich braci i wszystkie siostry, którzy dzisiaj wspólnie tutaj z nami się tak zgromadzają. Na zaproszenie zboru w Bydgoszczy mamy możliwość spotkania online. Bardzo popularne są te spotkania. No i właściwie można powiedzieć w wielu wypadkach jedyne, jakie możliwe są w dzisiejszych czasach. Temat, który będę chciał przedstawić, obejmie nasze dzisiejsze obydwa spotkania, czyli będzie także i po przerwie kontynuowany. A to z powodu wielu różnych rzeczy, które w tym temacie się znalazły. Nazywał się będzie Wizja przemienienia Jezusa. I na pewno sam tytuł już wszystkim nam mówi, o co będzie chodziło. Ktoś powie, ale aż dwie części. Wizja przemienienia Jezusa, no to znamy ją, można ją rzeczywiście przypomnieć, coś o niej powiedzieć, ale dwie części, no właśnie, wyszło tak, że zrobiły się z tego dwie części. Jest ona zapisana w trzech różnych Ewangeliach. Ja przeczytam w tej chwili pierwszy zapis z Mateusza 17 rozdziału, tak żeby sobie tą historię z przemienieniem przypomnieć, a potem przeczytam jeszcze z Łukasza, bo Łukasz będzie naszą podstawą, gdy zawiera więcej szczegółów niż Mateusz czy Marek. Ale zacznijmy od przypomnienia sobie tej historii, tak jak zapisał ją Mateusz w 17 rozdziale, od 1 do 13. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba, Jana, brata jego, prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zakrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli, uczniowie upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przekazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli, taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. I przenieśmy się jeszcze do opisu tego samego wydarzenia z Łukasza 9. Niektóre małe szczegóły się będą różniły. Łukasz w 9 rozdziale rozpoczyna ten opis od 28 wersetu po 36. Czytamy w wersji Łukasza. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał sobą Piotra, Jana, Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc 3 namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu o tym nic oni nie mówili nic o tym, co widzieli. To są dwa opisy, jakie sobie przypomnieliśmy. Z Marka nie będę czytał, za wyjątkiem pierwszego wersetu. Teraz powiem, dlaczego jednak pierwszy werset z Marka też sobie przetoczymy. 9 rozdział jest to u Marka, od wersetu 2. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba, Jana, wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. Dlaczego tylko wziąłem pierwszy werset z Marka? Dalej szczegóły są takie same jak albo u Mateusza, albo u Łukasza, także Marek nic nowego nie wnosi, a pierwszym wersetem chciałbym tylko pokazać co? Że Mateusz, gdy zaczyna tą historię, mówi, a po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba, Jana. Marek powtarza to samo, a po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba, Jana. Ale Łukasz mówi w tym wersecie 28, od którego zaczynałem swój opis, a mniej więcej 8 dni po tych mowach. Więc chciałbym zacząć od pytania, kiedy to było? 6 czy 8 dni po jakichś mowach. A te mowy, o których tutaj, że tak powiem, nasz Pan, nie nasz Pan, ewangeliści mają na myśli, to jest to, że nasz Pan w każdym przypadku w wersecie bezpośrednio przed opisem historii przemienienia powiedział: zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Tak powiedział i potem albo 6 dni później, jak podaje Mateusz i Marek, albo 8 dni później, jak podaje Łukasz, nastąpiła historia z przemienieniem, czyli zabrał 3 uczniów na górę i tam się przemienił. Więc pytanie podstawowe. 6 dni po tym fakcie, po wypowiedzeniu słów, że niektórzy żyjący nie umrą, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie, czy to było 8 dni? Wyżsi krytycy już mieliby, prawda, pożywkę, żeby atakować zapisy biblijne. No, jeden mówi 6, drugi mówi 8, a to przecież 2 dni różnicy. Otóż okazuje się, że warto o tym wiedzieć, dlatego wprowadziłem to tutaj na początek tego wykładu, bo to się powtórzy także przy innych sytuacjach. Sposób liczenia czasu. Mateusz i Marek trzymają się greckiego sposobu liczenia czasu, a grecki sposób uwzględnia tylko pełne dni. Czyli żeby było coś trwało dzień, 2 lub 3, to muszą minąć pełne 24 godziny z tego dnia, z tych dni poszczególnych. Natomiast Łukasz liczy po żydowsku, a Żydzi uwzględniali także niepełne dni. W naszym przypadku Łukasz, licząc po żydowsku, uwzględnia dzień wypowiedzenia słów przez Jezusa, czyli że niektórzy tutaj żyjący nie zobaczą, tak, nie umrą, aż zobaczą Jezusa w chwale. I to już dla Łukasza był pierwszy dzień. A ilu liczą także dzień przemienienia? To dla Łukasza był ostatni dzień, ale drugi. Tak, to jest ten drugi dzień, którym oni się różnią. Czyli Mateusz i Marek mówią, że było 6 dni, bo nie liczą dnia, w którym nasz Pan powiedział, że niektórzy tutaj żyjący nie umrą, aż zobaczą Syna w chwale Królestwa, i nie liczą dnia przemienienia. Liczą tylko pełne 6 dni między zapowiedzią, że niektórzy nie umrą, zanim nie zobaczą Pana przychodzącego w chwale Królestwa, i do dnia tuż przed dniem przemienienia. Natomiast Łukasz uwzględnia je wszystkie. Więc stąd się biorą te różnice. Mamy to bardzo dobrze pokazane chociażby w śmierci naszego Pana. W czasie przebywania przez Niego w grobie. Jak długo nasz Pan był w grobie? No 3 dni, wszyscy wiemy, że 3 dni. Ale czy liczyliśmy, ile czasu zajęły te 3 dni? Tylko 39 godzin. Ktoś powie 3 dni, no to 3 razy 24, no to wychodzi, ohoho, bardzo dużo godzin. 39 to nawet prawie że połowa tego okresu. A to są 3 dni? 39 godzin to 3 dni, to są 3 doby. Według żydowskiej rachuby, dzień pierwszy, czyli piątek, kiedy nasz Pan umarł o 3 po południu, trwał tylko 3 godziny. Piątek. Nasz Pan był martwy przez 3 godziny w piątek, a dla Żyda wystarczyło, żeby już policzyć mu cały dzień. Pierwszy dzień, jaki nasz Pan nie żyje. Potem był pełny drugi dzień, prawda, sobota, sabat, i 12 godzin z niedzieli do 6 rano, jak się zakłada, więc mamy w sumie 39 godzin i już możemy powiedzieć, licząc po żydowsku, że byłyby to 3 dni. Gdyby Grecy to liczyli, pewnie by powiedzieli, że nasz Pan był tylko jeden dzień w grobie. Pominęliby piątek, pominęliby niedzielę, bo był tylko fragment niedzieli. Jak my dzisiaj liczymy czas? Pewnie jak to, że tak powiem, woli, jak mu się uda, albo co jest dla niego bardziej korzystne. Hotele liczą po żydowsku. Jeżeli byśmy założyli na przykład, że doba hotelowa kończy się o godzinie 11 każdego dnia, 11, to gość, który by przybył do hotelu o 10 rano, godzinę przed rozpoczęciem się nowej doby, byłby obciążony kosztami jeszcze poprzedniej doby, za samą jedną godzinę pobytu w tym hotelu. A gdyby następnego dnia odjechał o godzinie 12, gdyby się nie wrobił do 11, tylko został o 12, godzinę po, to by mu policzyli godzinę z 3 doby hotelowej. Czyli będąc w hotelu tylko 26 godzin, zapłaciłby za 3 dni. No tak liczą hotele dzisiejsze. Myślę, że na sposób to w życiu codziennym chyba też tak pewnie liczymy. Na przykład jak wiosenna równonoc wypada 21 marca o którejś godzinie, 21 marca, to bez względu na to, o której godzinie ona wypada, to chyba uważamy już ten dzień za pierwszy dzień wiosny. Czy dopiero następny dzień jest pierwszym dniem wiosny? No tak się właśnie biorą różne różnice w liczeniu. Tyle, jeśli chodzi o rachubę. Czy to było 6 dni po wypowiedzeniu, że niektórzy nie umrą, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w chwale, czy to było 8 dni później. Rozumiemy, że to są dokładnie te same okresy, w tym samym momencie, nie ma tutaj żadnej sprzeczności, inny sposób liczenia, grecki i żydowski. To, że w naszej historii pojawili się Mojżesz i Eliasz, nie jest oczywiście dowodem nieśmiertelności duszy, przynajmniej w odniesieniu do tych dwóch osób, ani ich zmartwychwstania. Gdyż oni w ogóle w tej scenie się nie pojawili. Tam nie było żadnego Mojżesza, tam nie było żadnego Eliasza. Była to jedynie wizja. Podobna do tych zobjawienia. Co Jezus potwierdza, bo jak przypominałem zapis z Mateusza 17, to w wersecie 9 nasz Pan mówi, żeby nie mówili nikomu o tym widzeniu, o tej wizji. Sam nazwał to wizją. Także te osoby, Mojżesz i Eliasz, wtedy, w tym momencie, jak ta wizja się odbywała, byli martwi, spoczywali w grobie, nawet nie wiedzieli, że ich postacie, ich imiona są wykorzystane do tej wizji i że coś w ten sposób oni pokazują. No ale dlaczego o tej wizji będziemy mówili? Bo właściwie przeczytałem ją z dwóch opisów i można byłoby sądzić, że pewnie wystarczy, że przypomnieliśmy sobie już tą wizję. Chcemy się zastanowić, dlaczego ta wizja w ogóle miała miejsce? Po co nasz Pan takie wydarzenie zainscenizował? I widać wyraźnie, że chodziło przynajmniej o dwa różne cele. I omówimy sobie każdy z tych celów. Pierwszy będzie znacznie krótszy, drugi będzie znacznie dłuższy. To ten drugi sprawia właśnie, że się nie wyrobimy do przerwy, tylko musimy wejść po przerwie i kontynuować ten drugi, bo ledwie go zaczniemy przed przerwą. Czyli najbardziej oczywisty cel tejże wizji zabrania apostołów na górę, pojawienia się w wizji podobizny Mojżesza i Eliasza jest taki, że bezpośredni uczestnicy tego wydarzenia mieli z tego odnieść jakąś korzyść. A bezpośredni uczestnicy to nasz Pan i uczniowie, trzech uczniów. Ktoś powie, nasz Pan też miał z tego jakąś korzyść odnieść? No, z pewnością tak. Na pewno chodziło o to, żeby naszego Pana pocieszyć i wzmocnić na czekające go doświadczenia. Ktoś powie, a skąd o tym wiesz? No, wynika to jak gdyby z opisu. Mojżesz i Eliasz bardzo długo z naszym Panem rozmawiali. Zauważmy, że większość tego, właściwie większość, no tak, prawie wszystko, o czym oni tam mówili, jest tajemnicą. To było między nimi a naszym Panem. A skąd wiemy, że bardzo długo rozmawiali? No bo jak czytaliśmy, apostołowie zdążyli w tym czasie zasnąć, jak trwała ta rozmowa, trochę się przespali, no chyba nie zasnęli na 5 minut, tylko jak się ktoś zaprzyśnie, to chociaż te pół godziny do godziny będzie spał. Potem, gdy się obudzili, rozmowa wciąż trwała, gdy się obudzili, więc możliwe, nie wiemy, co tam następowało, co Bóg do naszego Pana miał do powiedzenia przy pomocy tych dwóch osób w tejże wizji obecnych, ale być może nasz Pan dowiedział się o czymś ze Starego Testamentu, bo nie od tych dwóch osób, które nie żyły wtedy, ale coś ze Starego Testamentu dowiedział się na temat swojej drogi, jaką jeszcze miał do przejścia, na temat swojej ofiary, którą miał złożyć, bo te dwie osoby dużo, długo z nim rozmawiały, a na pewno nie była to rozmowa o pogodzie, ani o czymś tylko dla grzeczności, żeby z czymś zająć czas. O, uczniowie posnęli, to nie będziemy ich budzić, porozmawiamy sobie o czymś, a jak się zbudzą, no to jeszcze chwilę porozmawiamy i znikniemy. Nie znamy treści, tak jak mówiłem, nie znamy treści tej rozmowy, jest tylko jeden szczegół podany, mówili o jego zgonie. I ten szczegół został jak gdyby udostępniony nam, czytelnikom, czy też apostołom. Apostołowie, gdy się zbudzili, gdy byli jak gdyby świadomi, o czym oni mówią, to tylko krótka informacja, mówili o zgonie. Dlaczego było ważne, żeby o zgonie mówili i żeby apostołowie wiedzieli o tym, że oni z naszym Panem o zgonie rozmawiali? No, żeby przygotować uczniów na to, co się niebawem miało stać z Jezusem. Do czego oni wydawali się w ogóle nieprzygotowani, bo cały czas myśleli jednak, no nie widzieli jeszcze roli naszego Pana jako tego, który musi umrzeć, złożyć okup. Raczej widzieli naszego Pana jako króla, który przyjdzie, i gdy przyjdzie, będzie już królem gotowym do panowania, królowania nad nimi, a przez nich nad resztą świata, bez potrzeby jakiejkolwiek ofiary. To w ogóle było niedostrzegane, niezauważane, potrzeba śmierci. W Mateusza 16, 21-23 możemy przeczytać: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Musi wycierpieć wiele od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia zbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Może bardziej nie myślisz w sposób typowy dla Boga, tylko w sposób typowy dla człowieka. Miało to, ta informacja, że rozmawiali z nim o zgonie, miała ich pewnie upewnić, że pomimo pozornego końca misji naszego Pana, w postaci ukrzyżowania. No niemniej jednak śmierć kończy działalność, więc pomimo tego pozornego końca, bo Jezus został ukrzyżowany i zmarł, tak naprawdę miał to być dopiero początek Jego działań jako Mesjasza i Króla. Jest to z pewnością dużym dowodem troski Boga i Jezusa o ich lud, często, czyli o nas, często słabej wiary, często niedojrzałych. Dodatkowym wzmocnieniem dla uczniów z pewnością był także ten głos samego Boga, który schodząc z góry usłyszeli, bo wtedy Bóg jeszcze powiedział, potwierdził, że to jest ten Syn Boży, żebyście Jego słuchali. Bóg odezwał się tylko tak dwa razy. Najpierw raz było to przy chrzcie w Jordanie i raz w tej właśnie wizji. Jeszcze z istot takich duchowych, jeszcze aniołowie, jak wiemy, głośno śpiewali przy urodzeniu się naszego Pana, wyrażali swoją radość i zainteresowanie, co przy okazji też jest ciekawe samo w sobie, że prawdopodobnie ci aniołowie nie byli wysłani, bo oni żadnej misji nie mieli. Oni tylko się pojawili, żeby zaśpiewać, że się cieszą. Czyli widać, jakie to są ci aniołowie, którzy nie upadli, bo na pewno tylko ci tam się zjawili. Jak oni się cieszyli z faktu, że boski plan zbawienia przechodzi w kolejny etap, że oto się Syn tutaj pojawił, Logos, oni przecież to obserwowali, to przejście, to przechodzenie Jego narodziny i wyrazili swoją radość z postępu boskiego planu, który z pewnością wtedy dokonał dużego, dużego kroku do przodu. Nawet jak nie rozumieli dokładnie, o co jeszcze wszystkim chodzi, to wiedzieli, że Bóg coś robi i coś na pewno bardzo, bardzo ważnego. Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem o śmierci i chwale naszego Pana, to nawiązanie do czego? Mojżesz na pewno wiąże się z zakonem, czy nawiązanie do zakonu, a Eliasz nawiązuje do proroków, bo był jednym z nich. Czyli dlatego stąd dla naszego Pana, dla uczniów, obecność tych dwóch osób, Mojżesza i Eliasza, była ważna. To było pokazanie im, że zarówno zakon swoimi typami, cieniami, jak i prorocy, tak, czyli pokazani tutaj w Eliaszu, wskazywali na potrzebę zgonu naszego Pana w Jerozolimie. Że nie myślcie, że Jezus, który mówi wam o śmierci, przygotowuje was, a wy nie wiecie, jak to rozumieć i raczej jeszcze nawet próbujecie go odwieść od tego zamiaru. To wszystko zostało przez typicznego, antytypicznego Mojżesza, zakon i Eliasza, proroków, przewidziane. Wystarczy sobie przypomnieć ofiary cielca z dnia pojednania, do którego może były robione aluzje wtedy, nie wiemy. Ucieczki, tak, miasta ucieczki w Izraelu. Liczne proroctwa, chociażby Izajasz 56, czy zapisy z psalmów 22. Plus to, co możemy przeczytać w Łukasza 24, 25 do 27. Łukasz 24, 25 do 27. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co mówili prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I znowu od Mojżesza, przez wszystkich proroków, Eliasz był jednym z nich. Albo pierwszy list Piotra 1, 10 do 11. Pierwszy Piotra 1, 10, 11. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania zastąpiliście. Umiłowani, napominam wam, abyście jako pielgrzymi i współuchodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, a to chyba nie chodziło mi o ten werset, bo raczej... Tak, chyba jakaś pewnie pomyłka, bo nie widzę tutaj nawiązania do tego, co jest moim tematem, czyli ten werset skreślamy, nie udał się, ale Łukasz 24 mówił o tym samym. Jest? Czy to ja źle otworzyłem moją Biblię? Jak to ja czytałem naraz? A no tak, to źle czytałem moją Biblię, zgadza się, dokładnie. Pierwszy Piotra o tym... To się otworzyłem, może nie Piotra. Tak, czyli wracamy. Dziękuję za podpowiedź. Pierwszy Piotra 1, 10, 11. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Czyli właśnie niby wszystko było. I cierpienia, śmierć, uwielbienie, ale oni przeskakiwali w Starym Testamencie te fragmenty, które mówiły o cierpieniu i śmierci i raczej skupiali się tylko na uwielbieniu, no bo razem z tym uwielbieniem coś dla nich też miało być jakiegoś wyniesienia trochę. Ktoś może zapytać, skąd uczniowie wiedzieli, że to byli Mojżesz i Eliasz? Nie wiemy na pewno, ale albo Jezus wymienił ich imiona tam na górze, albo powiedział o tym apostołom, gdy z góry schodzili, że te dwie postaci, które z nim rozmawiały tak długo, długo, to właśnie byli ci dwaj mężowie ze Starego Testamentu. To literalne zastosowanie do apostołów i naszego Pana z czasów pierwszego Adwentu nie jest jednak jedynym, ani nie jest najważniejszym. Bo w historiach, obrazach, typach Biblii najważniejszy jest zawsze antytyp, a nie litera, która coś tam zapisuje. A wizja przemienienia na górze jest jedną z takich historii. Jest jednym z obrazów, jednym z typów, które mają głębsze nauki. No i te głębsze nauki właśnie nas interesują i tak przechodzimy powoli do tego głównego znaczenia sceny przemienienia. Zaprowadzania chwały Chrystusa w Jego Królestwie. Nasz Pan wprost mówił o tym, że jest to On w swoim Królestwie, przychodzący w swoim Królestwie, że ta wizja właśnie to miała ilustrować. A nieco później jeden z świadków, prawda, tejże wizji, Piotr, już w swoim własnym liście, napisze o tym wprost. Mateusza 16:28 jeszcze przypomnę, więc Mateusz 16:28, tak? Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Zapowiedział i potem 6 dni później, czy też 8 dni później, zależnie jak będziemy liczyć, nastąpiła ta wizja. Więc on miał na myśli tą wizję, nie miał na myśli swojego rzeczywistego królestwa. Nasz Pan nie powiedział, że wśród stojących tam słuchaczy są tacy, którzy dożyją do czasów, kiedy on naprawdę przyjdzie, tylko dożyją te parę dni jeszcze, 6-8 dni i zobaczą go w tejże wizji właśnie. Tylko miał to na myśli, przy czym też miał na myśli tylko 3 osoby. Dlatego powiedział, że są tacy, niektórzy, nie wszyscy, 3 osoby. I później jeszcze mówiłem, Piotr, który był jednym ze świadków tego przemienienia, w drugim Piotra, w pierwszym rozdziale, mówi o tej, nawiązuje do tej wizji przemienienia. Zobaczmy, jest to 2 Piotra 1, 16-18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Zauważmy, naoczni świadkowie Jego wielkości. Nie miał tu na myśli, że on miał przywilej widzieć naszego Pana, bo miał, ale to nie o to mu chodziło. Chodziło mu o to na górze. Naoczni świadkowie Jego wielkości. Nie tylko takiej przyszłej wielkości, tylko w tej wizji zobaczyli Jezusa jako kogoś bardzo, bardzo wielkiego, bo i oblicze odmienione, szaty zmienione. Czytam dalej. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. To jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz zobaczmy, wprost robi aluzję, odniesienie do tego wydarzenia na górze. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Pamiętam jeszcze Piotr, lata później o tej wizji, o tym widzeniu i się do niej powoływał. Historie, obrazy, typy Biblii są podane w sposób, którego szczegóły są dopasowane. To warto o tym pamiętać. Mówiłem o tym w wykładzie Śmierć i pogrzeb Abrahama. Też to teraz powtórzę, żebyśmy nie dziwili się pewnym szczegółom, które możemy spotkać. Ci, którzy nie rozumieją głębszej myśli, którą nasz Pan Bóg chcieli zawrzeć w różnych biblijnych opisach, mogą się gorszyć nawet takimi opisami. Na przykład niektórzy się mogą gorszyć, dlaczego nasz Pan przeklął drzewo figowe. Co mu biedne drzewo zrobiło? Więc, a on to przecież zainscenizował specjalnie, żeby jakąś głębszą myśl przekazać. I jak ktoś jej nie rozumie, to będzie się potem wymądrzał i krytykował Boga i naszego Pana za piękne przekazy prawdy, które oni w ten sposób zawarli. Także, gdy rozważamy wiele, wiele rzeczy w Biblii z punktu widzenia litery, mogą one często prowadzić do wniosku, że są albo niedokładne, albo nieprawdziwe, albo wzajemnie ze sobą sprzeczne. Zresztą dzisiaj za chwilę przywołam także to przeklęcie drzewa figowego i tam też jest pozorna sprzeczność w opisie. Już pomijając fakt, dlaczego Jezus drzewo, biedne, niczemu niewinne drzewo przeklął. Ale już nawet jakbyśmy to pominęli, to dlaczego jest zapis taki, a nie inny, ale za chwilę, bo najpierw chciałbym podać takie bardzo mocne, namacalne dowody tego, że opisy biblijne, które przecież są obrazami rzeczy o wiele, wiele poważniejszych, skupiają się w tym opisie na tym, co ma znaczenie w głębszym znaczeniu, co ma znaczenie w antytypie, a nie to, co jest w literze. Dlatego litera, literalny zapis, może z różnych punktów widzenia wydawać się, powiedzmy krótko, dziwny. dziwny, sprzeczny, w zależności od tego, co kogo bardziej tam urazi. Więc pierwszy taki przykład, jego wspominałem, ale bez szczegółów, a teraz podam pewne większe szczegóły, to boskie polecenie odnośnie Paschy, którą Żydzi mieli spożywać 14 Nisan i mieli zjeść całego baranka, tak, w nocy, tak, żeby nic nie zostało, a jeżeli by miało zostało, to mieli to ogniem spalić. Tak? Druga Mojżeszowa 12:10. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. Już nawet to jest dziwne, bo jeżeli Bóg z jednej strony każe nie zostawiajcie z niego nic do rana, to nie zostawiajcie. A mówię, nie zostawiajcie, ale jak zostanie, to spalcie. No to w takim razie mamy zostawić, czy nie wolno nam zostawić? Już widzimy, że nawet to już można się przyczepić z punktu widzenia litery, no to jakieś takie niekonsekwencja, prawda, w tym zakresie. Która część? To w takim razie od razu powiedz, że mamy spalić rano to, co zostanie, a dlaczego najpierw informujesz nas, żeby nic do rana nie zostało? No bo wiemy, że oznaczenie antytypiczne. Nie pozostawiajcie nic do rana, czyli zużyjcie taką ilość zasługi z wiarą, zużyjcie, przyswójcie sobie taką ilość zasługi, żeby wszystko zużyć, żeby go całkowicie zasługę Jezusa przyjąć, abyście wyrównali wszystkie swoje braki, jakie macie. Nie liczcie, że potem coś później się naprawi, w tysiącleciu i tak dalej. Nic do rana nie zostawiajcie. No ale potem mówi, a gdy zostało, to spalcie w ogniu, bo przypisywanie naszego okupu zasługi naszego Pana przez wiarę, które ma miejsce w tej chwili w wieku Ewangelii i wciąż trwa, kończy się. To znaczy, kończy się ten sposób używania okupu przez przypisanie na podstawie wiary. Dlatego resztki są spalane na dowód zakończenia tego sposobu używania okupu. Natomiast okup się nie zużywa przez jego przypisywanie. Okup nie kończy swojej egzystencji. Okup wciąż istnieje. Spalenie resztek nie oznacza zniszczenia okupu. Spalenie resztek oznacza zakończenie udostępniania tegoż okupu wiarą przez przypisanie każdemu grzesznikowi, który spełnia warunki, czyli pokuta i wiara i tak przychodzi przez Jezusa do Boga. No ale to się kiedyś miało skończyć, dlatego było spalanie resztek. A gdy pojawił się problem opisany w 4 Mojżeszowej 9 rozdziale, czyli gdy pojawili się nieczyści, którzy nie mogli 14 Nisan obchodzić święta Paschy, bo mieli splamienie nad umarłym do 7 dni wstecz, albo jak się później już okazało z odpowiedzi Boga, byli w drodze dalekiej, no to w tym opisie z 4 Mojżeszowej 9 rozdziału, gdzie mamy od 6 do 12, nie wiem, tylko zacznę, nie będę do całości czytał, znaleźli się jednak mężowie, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Przystąpili tego samego dnia do Mojżesza, do Arona, no i stawiają swój problem, jesteśmy nieczyści, nie możemy, co zrobić. Mojżesz mówi, zaczekajcie, zapytam Pana. I Pan mówi, każdy wśród was lub waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie się ze zwłokami albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim dniu miesiąca, 14 dnia pod wieczór, będą ją spożywać z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy. I zauważmy, mamy również, nie zostawią nic do rana, tak jak tam, ale nie ma dodatku, jeśli coś zostało, to spalą. Dlaczego nie ma tego dodatku? Bo to jest święto Paschy 14 dnia drugiego miesiąca, to Pascha, a wiemy, że Pascha znaczy przejście. Przejście skąd dokąd? Co Pascha reprezentuje? Przejście ze śmierci do życia wiecznego. Jedni mają swoją Paschę wieku Ewangelii, inni mają swoją Paschę przejście do życia wiecznego wieku tysiąclecia. W wieku tysiąclecia okup będzie dany ludziom, nie przypisany na podstawie ich wiary, dany, bo większość ludzi, prawie wszyscy, będą w grobach. Żeby podnieść ich z grobu i dać im przywilej życia i skorzystania z prawdy i pięcia się do góry gościńcem świątobliwości, no to trzeba będzie zużyć okup. Nie można oddać życia ani jednemu człowiekowi bez uprzedniego zniszczenia okupu. Wobec tego, jeżeli ludzie będą podniesieni z grobu i rozpoczną życie, które utracili, tym samym okup zostanie zużyty, wyczerpie się. Już nie ma co palić nawet żadnych resztek, nie ma co podkreślać, o, zakończyliśmy ten etap używania okupu przez zastosowanie, przez udzielanie wartości życia ludzkiego tym zainteresowanym. Nie, nie, zakończy się on całkowicie i go już po prostu nie będzie. I z tego powodu nie ma mowy o paleniu resztek, które, można słusznie założyć, pewnie występowało. No bo pewnie tych resztek było więcej niż 14 Nisan, jako że tylko nieliczni spożywali, ale opis biblijny milczy, bo nie ma na to miejsca w antytypie. A jak sobie Żydzi radzili z resztkami, które prawdopodobnie występowały? No to pewnie palili, albo mieli jakąś instrukcję, która nie została zapisana dla potomnych, że tak powiem, dla nas. No albo weźmy to przeklęcie drzewa figowego. Pomijmy fakt, że Jezus w ogóle drzewo przeklął, chociaż już to pokazuje, że chodziło o pokazanie czegoś. Ale już nawet wreszcie, co nasz Pan do tego drzewa powiedział? Według Mateusza 21:19 powiedział: niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. A według Marka 11:14 powiedział: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Jest różnica? Niech się z ciebie owoc nie rodzi na wieki i niech nikt z ciebie owocu nie jada. Możemy oczywiście powiedzieć, że to na jedno wychodzi. Jak się owoc nie urodzi z ciebie, to nie będzie nikt tego mógł owocu zjeść, bo się nie urodzi. No, suma summarum jedno, ale jak nasz Pan powiedział? Powiedział tak, czy powiedział tak? No, już wyższy krytyk powie, no co wy tam macie w tych zapisach? Jeden pisze, że powiedział tak, drugi pisze, przecież to jest jedno wydarzenie. To nie było dwóch wydarzeń przeklęcia drzewa. I raz powiedział tak, a drugi raz powiedział tak. Jeden ewangelista opisał jedno wydarzenie, a drugi drugie i dlatego różnica. Nie, to było jedno i to samo wydarzenie. Więc nasz Pan nie mógł powiedzieć dwa razy, znaczy dwóch różnych wersji za jednym razem. Więc znowu, nie ma znaczenia, jak nasz Pan powiedział. Znaczenie ma, dlaczego zostało to tak różnie zapisane. Bo w tym różnym zapisie dla dziecka Bożego, które przychodzi i patrzy, jest jakiś przekaz. Niechaj się z ciebie owoc nie rodzi na wieki, oznacza, że z ciebie, jako narodu żydowskiego, bo wiemy, że to drzewo figowe, to naród żydowski, na wieki, przy okazji to na wieki jest w liczbie pojedynczej, nasz Pan nie powiedział na wieki, tylko do wieku, do końca wieku, wieku Ewangelii. Wy, Izrael cielesny, zostajecie odrzuceni z powodu nieprzyjęcia Jezusa i do końca wieku Ewangelii z was nie urodzą się owocy. Z waszego narodu nie będzie duchowych klas duchowego Izraela. Pojedyncze osoby z was, owszem, mogą przychodzić, ale będą oczywiście wszczepiani z powrotem, tak jak poganie, tak jakbyście byli poganami, możecie wracać. Natomiast jako naród zaprzepaściliście swoją szansę. Nie poznaliście dnia nawiedzenia swego. A stwierdzenie, zapis inny, zapis Marka, że niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada, znowu liczba pojedyncza, czyli raczej niechaj nikt do wieku, do końca wieku Ewangelii owocu z ciebie nie jada, oznacza, że będziecie bezużyteczni jako korzyść dla innych do końca wieku Ewangelii. To znaczy, że z końcem wieku Ewangelii jakaś korzyść z was jako narodu będzie, bo będziecie kiedyś, od was przecież zacznie się królestwo. Będziecie takimi ziemskimi przedstawicielami królestwa zaraz po godnych i po poświęconych obozowcach Epifanii, bo wiemy, że duchowy Izrael zawsze wyprzedza u Boga cielesny Izrael. Ale zaraz za duchowym Izraelem jest cielesny Izrael u Boga, a potem dopiero reszta ludzkości, która zresztą ma się wtopić w ten Izrael cielesny, jeżeli będzie chciała żyć wiecznie. Trzeci taki przypadek, Izajasz 56, już nie będę czytał, nic na stamtąd, tylko przypomnę, o czym tam jest. Wiemy, że Izajasz 56 to pociesza cudzoziemców i trzebieńców, a więc nie Żydów, bo cudzoziemcy i trzebieńcy to nie byli Żydzi, rodowici. On ich pociesza, że w przypadku przestrzegania przez nich sabatu i trzymania się przymierza nie będą wykluczeni z ludu Pana, z grona ludu Pana. Werset 5 tego, że Izajasza 56 zapowiada nawet, że otrzymają oni imię lepsze od synów i córek. No i mamy teraz problem. Cudzoziemcy i trzewieńcy martwią się, że w ogóle nie ma, nic ich nie czeka, że będą wykluczeni z grona ludu Pana, bo są trzewieńcami i cudzoziemcami, a Bóg do nich mówi, że jak będą się przestrzegali sabatu i trzymali przymierza, to będą mieli imię lepsze niż synowie i córki. Niż synowie i córki, które też przestrzegają sabatu przecież i trzymają się przymierza i oprócz tego są rodowitymi Żydami. To, co nasz Pan tutaj chciał, Bóg chciał tutaj powiedzieć, że wyniesie obcych, cudzoziemców i trzebieńców ponad rodowitych Żydów? Bardziej ich ubóg, będą mieli lepsze imię niż rodowici Żydzi? No chyba nie to miał na myśli. Tu im grozi wykluczenie, a nagle Bóg im mówi, wyprzedzicie nawet rodowitych Żydów. Jak tylko będziecie przestrzegali sabatu i trzymali się przymierza. A co z Żydami rodowitymi, którzy też będą przestrzegali sabatu i trzymali się przymierza? To podniesiesz wyżej tamtych ponad nich? Nie. Tak, bo chodziło już o jakichś innych symbolicznych synów, o inne symboliczne córki, a co za tym idzie? O jakichś symbolicznych cudzoziemców i trzebieńców. Nie będę tego rozwijał, bo to nie o to chodzi, tylko zwracam uwagę, że literalne, dosłowne rozumienie to doszłoby do wniosku, że tak, to według Izajasza 56 Bóg zmienił swoją politykę wobec narodu żydowskiego. Swoich rodowitych Żydów, nawet tych wiernych, tak to postawił na drugim miejscu, na drugim planie, wysuwając przed nich cudzoziemców i trzebieńców tylko dlatego, że przestrzegali sabatów i byli wierni. No już możemy teorię głosić. tylko datę jeszcze znaleźć, od którego momentu to nastąpiło w historii narodu żydowskiego, takie, potem znaleźć jakieś historyczne dowody, że jakiś tam cudzoziemiec, Trzebieniec rzeczywiście doznał jakichś błogosławieństw, no i mamy nową zupełnie naukę, bo niezrozumienie tego, o co tu Bogu chodziło. Dobrym przykładem tego samego, o czym mówimy, jest także nasza dzisiejsza historia z wizją przemienienia. Zwrócę tutaj teraz uwagę na kilka punktów tej historii, które, gdyby tylko chodziło o literalne zabranie trzech uczniów na górę i pokazanie im tych dwóch postaci, Mojżesza, Eliasza, no i potem sobie zeszli, to wiele elementów tej historii w ogóle jest niepotrzebnych, jest bezcelowych. Na przykład, dlaczego Jezus zabrał tylko trzech, a nie wszystkich 12 apostołów? Ktoś powie, to byli tacy najbardziej wierni, on ich najbardziej lubił, oni byli najbardziej tacy miłości pełni byli i chciałby ich wzmocnić w ten sposób z Twoich. Jeżeli by było tak, to bardziej wzmocnienia potrzebowaliby cały wszyscy pozostali uczniowie, ci słabsi właśnie. Chyba jak mamy kogoś wzmacniać, to nie wzmacniamy tych najmocniejszych, tylko tych najsłabszych. Jak się zresztą potem okazało, po ukrzyżowaniu Jezusa załamali się wszyscy oni co do jednego. Załamali się ci słabsi i ci mocniejsi, ci najwierniejsi. Nie było żadnej różnicy między jednymi a drugimi. Pamiętamy, jak chcieli bronić Jezusa mieczem, zapierali się go, powrócili do łowienia ryb. Jak w drodze do Emaus szczerze mówili nieznajomemu, o którym nie wiedzieli, kim jest, jaki to zawód ich spotkał z powodu śmierci Jezusa. Albo inny szczegół z tej historii. Mamy zapisane, czytaliśmy z Łukasza, że uczniowie tak się zmęczyli w czasie tej wizji, że zasnęli. Czy wydaje się Batestu prawdopodobne, że w takich wypadkach ktokolwiek by zasnął? Czy Batestwo zasnęlibyście, gdyby was Jezus wziął na górę, a tam się pojawiają dwie postaci, Jezus zmienia swój wygląd, a wam się spać chce? To myślę, że adrenalina tak by nam poszła do góry, że nikt by nie usnął. Mogliby się potem cały dzień spać za to, żeby odespać te chwile spędzone na górze z Jezusem, ale nie sądzę, żeby w takich warunkach ktokolwiek zasnął. Wystarczy, że popatrzmy na dzieci, jak tylko do domu przyjedzie jakiś wujek albo ciotka późną porą, bo 20-21, dziecko już by poszło spać, ale jak wujek przyjechał albo ciocia, to dziecko nie chce spać, bo jest wujek, ciocia, atrakcja, tylko i siedzi tam gdzieś, kręci się, bawi, jakakolwiek atrakcja, a tutaj jaka to była potężna atrakcja, a oni sobie zasnęli, bo się zmęczyli. Albo, a nawet jak zasnęli, to po co zostało to nam zapisane? Tak ważna nam jest, że oni tak tam się posnęli, to już tylko ewentualnie źle o nich świadczy, że w takim przypadku zasnęli. A po co informacja, że proponując zbudowanie trzech namiotów, Piotr nie wiedział, co mówi? Tak jest, tak. Łukasz mówi, będziemy jeszcze to po kolei przez to przechodzili dzisiaj. Piotr nie wiedział, co mówi, czyli powiedział tak bezmyślnie. Jakby bez zastanowienia, nie wiedząc, co mówi, zaproponował zbudowanie trzech namiotów. I tak to jest zapisane u Łukasza. Nie wiedział, co mówi. A w ogóle po co sam zapis, że Piotr chciał zbudować te trzy namioty? Dla historii? Żebyśmy wiedzieli, a to Piotr to tak, zaparł się naszego Pana, to ważne, ale jak miał taką wizję, to namioty chciał budować. Czy nie należałoby tego bardziej pominąć? Tak jak jest pominiętych wiele innych słów, które nasz Pan gdziekolwiek wypowiedział, albo apostołowie wypowiedzieli. Nie było to potrzebne dla zapisu, nie zostało zapisane. Ta reakcja Piotra, żeby zbudować namioty, nie była czymś dobrym. Została, że tak powiem, zignorowana przez naszego Pana, a nawet jak za chwilę będziemy o tym mówili, to Bóg, powie, wskazując na Jezusa, którego mają słuchać, jak gdyby skarcił nawet takie zapędy Piotra, ale zostało to zapisane. Piotr nie wiedział, co mówi, tak powiedział, bo coś to miało zilustrować wśród ludu Bożego, bo Piotr tutaj oczywiście reprezentuje jednego z dzieci Bożych, którzy chcą, mogą chcieć takie namioty budować. No i jeszcze mamy taki ciekawy element, dlaczego w czasie schodzenia z góry nagle obłok ich wszystkich ogarnął i znaleźli się wszyscy w tym obłoku, także nie bardzo widzieli siebie wzajemnie, jak i drogi, którą mieli do zejścia. Czy te wszystkie powyższe elementy, na które zwróciłem uwagę, musiały towarzyszyć tej wizji, bo inaczej Jezus i trzej uczniowie nie zostaliby wzmocnieni i przygotowani na śmierć Jezusa? Wszystkie one były niezbędne? Na przykład namioty, że Piotr nie wiedział, co mówi, że obłok się pojawił na chwilę, że się oni zmęczyli i zasnęli? Czy nie bardziej logiczne jest to, że zostały umieszczone w opisie z powodu znaczenia w głębszym zastosowaniu tej historii, tej przemienienia, bo ona takowe ma? Ona taką atakową ma i to jest najważniejsze. Tak przygotowani możemy przejść zatem do tego głównego znaczenia tej historii, czyli do dzieła Jezusa w Jego Królestwie wieku tysiąclecia, przede wszystkim i głównie. Ale mówiąc o tym odniesieniu do wieku tysiąclecia, nieraz zauważymy, że ma ona też ta historia, to opis tej historii przemienienia ma zastosowanie także w tym życiu, gdy Królestwo Boże jest tworzone, a lud Boży jest przygotowywany albo budowany do tego przyszłego Królestwa i do chwały w tymże Królestwie. Wiemy na pewno, że często mówimy o tak zwanym embrionalnym Królestwie, walczącym Królestwie i o tym uwielbionym, podniesionym do chwały. Wiele przypowieści naszego Pana rozpoczyna się od stwierdzenia, a podobne jest Królestwo Niebios do, i on potem mówi do czego, ale z opisu wynika, że nie ma na myśli tego Królestwa panującego w chwale, tylko ma na myśli Królestwo, które to wojujące, rozwijające, często cierpiące od tego świata, od szatana i też nazywa je Królestwem Niebios. Nie tłumaczy oczywiście z dodatkiem w stanie embrionalnym, zarodkowym, rozwoju, walczące. My dodajemy te dodatki, żebyśmy odpowiednio mogli zakwalifikować poszczególne przypowieści naszego Pana. Na przykład przypowieść o pszenicy i konkolu. Przypowieść o pszenicy i konkolu, wszystkie powszechnie znana, to nie jest przypowieść dotycząca uwielbionego Królestwa w chwale. Tam nie będzie konkolu i nie będzie potrzeby w czasie żniwa niczego oddzielać, a następnie palić tego gorszego sortu. Wprowadzanie do Królestwa klas wybieranych już w tym życiu, czyli w wieku Ewangelii, a później reszty ludzkości w wieku tysiąclecia, ma ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. I dlatego towarzyszą temu podobne doświadczenia. Więc wiele rzeczy, które dzieją się w wieku Ewangelii wobec ludu Bożego, będzie działo się ze światem ludzkości w wieku tysiąclecia. Gdy oni będą wprowadzani przez panującego Pana, już wtedy z Kościołem, no bo Kościół w wieku Ewangelii jest wprowadzany przez samego naszego Pana, przygotowywany i przychodzi urząd doświadczenia do chwały Królestwa. Później Kościół dołącza do naszego Pana i robią to samo wobec reszty ludzkości. No więc mają one, te opisy, ze sobą wiele wspólnego i można je odnieść i od razu i do wieku Ewangelii, i do wieku tysiąclecia. Zatem wracamy do jednego z tych opisów. Jak mówiłem, wybierzemy Łukasza 9 rozdział. Wydaje się mieć najwięcej szczegółów, więc wszystko, co nam będzie potrzebne, tam znajdziemy. Nie będziemy musieli zaglądać raz do Mateusza, raz do Marka. Więc idziemy Łukasz 9 rozdział i przypominamy sobie, już teraz nie będę czytał całości, ale werset po wersecie, czy czasami dwa wersety, rozważymy sobie, żeby zobaczyć, wniknąć w szczegóły, co też nasz Pan, co też nasz Bóg chciał w tym opisie pokazać nam, bo to jest głównie dla nas. Jak mówiliśmy, zastosowanie dla naszego Pana i dla apostołów tam będących też miało znaczenie, ale jak widzimy, nie chodziło głównie o to. Nie chodziło głównie o to, żeby wzmocnić naszego Pana. Bóg miał jeszcze inne sposoby, zresztą korzystał także z innych sposobów, nawet posyłając anioła w ogrodzie, prawda, żeby go pocieszył. Jeśli chodzi o apostołów, też można było to inaczej zrobić, zwłaszcza, że tylko trzech apostołów nasz Pan zabrał. Wcale nie zależało mu na tym, żeby tą wizją wzmocnić i pocieszyć całą dwunastkę. Zatem bierzemy werset 28, tak, z Łukasza 9 i przypominamy jego treść. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana, Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. Jeszcze wciąż mi się przypomina te 8 dni i 6 dni. To na dowód tego, że Łukasz zdał sobie sprawę, że jak troszeczkę tak zaokrągla to liczenie, to zobaczmy, co on mówi na początku tego wersetu. Mniej więcej w 8 dni po tych mowach. Tym mniej więcej pokazuje, to wiecie, to 8 dni tak nie może nie było, bo ja to liczę pierwszy dzień, a to tylko parę godzin. Ja liczę także ten ostatni dzień, kiedy już to przemienienie miało miejsce, to też przecież nie cały dzień, a tak mniej więcej 8 dni to będzie. Chociaż pełnych, po grecku liczonych, 6, jak mówiliśmy. Czyli Jezus zabiera ze sobą tylko trzech najbardziej umiłowanych uczniów, pomijając wszystkich pozostałych. Co chce przez to pokazać? Na pewno nie to, że jednych lubi bardziej, a drugich lubi mniej. Na pewno nie do tego stopnia, żeby jednych posilać i wzmacniać, a drugimi się nie przejmować. Niech sobie radzą sami. To nie byłoby, na pewno nie są to aż takie różnice w miłości Boga, naszego Pana, do nas, że o jednych się troszczy, a drudzy nie się troszczą sami o siebie. Zabiera tych trzech, żeby pokazać, że chociaż wszyscy jego naśladowcy są mu bliscy i umiera za wszystkich z nich, życie nawet oddaje za wszystkich z nich, to najbliżsi jego sercu są ci, którzy cenią wartości duchowe. przez co osiągają większe podobieństwo do Boga Jezusa, przez co otrzymują większe zrozumienie głębszych prawd, a to z kolei sprawia, że Bóg, mając takich napełnionych bardziej duchem w umyśle i w sercu niż innych, może ich używać bardziej niż tych o mniejszym napełnieniu. Tak, ponieważ ci, którzy mają więcej boskiego ducha w umyśle i w sercu, no, są bardziej pożyteczni na polu prawdy. To nie przypadkiem Paweł napisał 14 listów, inni apostołowie 1 lub 2, a większość żadnego. Coś gdzieś musi być tego przecież przyczyna. Pamiętamy wydarzenie, którego nie będę czytał, ale wydarzenie w domu Marii i Marty z Łukasza 10 rozdziału, kiedy jedna z sióstr siadła u nóg naszego Pana i słuchała, co On ma do powiedzenia o Królestwie, a druga krzątała się wokół spraw doczesnych i jak nasz Pan skomentował jedno i drugie, prawda? Jedną i drugą rzecz, czyli widać wyraźnie pokazał, że ta duchowość jest ważniejsza niż ta doczesność, chociaż bez doczesności nie możemy sobie dać rady, bo wiadomo, musimy doczesne rzeczy wykonywać, bo nasze ciało tego wymaga, ale priorytety. Szukajcie najpierw Królestwa i Sprawiedliwości Jego, tak? Przypominają się inne słowa naszego Pana, a te inne rzeczy będą Wam dodane. Później w podobny sposób jeszcze będzie potraktowany apostoł Paweł, taki bardziej wyniesiony jak ta trójka, bo jak wiemy, apostoł Paweł miał wgląd do warunków przyszłej symbolicznej ziemi i przyszłego symbolicznego nieba, czyli jak gdyby świata, tego świata, na który czekamy, w jego ziemskiej organizacji, w jego duchowej organizacji, i miał to tylko i wyłącznie dla swojej własnej wiadomości, bo powiedział, że nie widział rzeczy, o których nie godzi się mówić innym, i nie będzie mówił, i nie mówił, i nie pisał o tym. Podobne specjalne względy mieli inni później bracia w ciągu wieku Ewangelii. Na pewno takimi względami cieszyli się członkowie gwiezdni. Nieprzypadkowo przecież wybrani przez Boga i trzymani przez Jezusa i trzymani w Jego prawej ręce. Jak czytamy, nasz Pan udaje się tutaj na górę. Dlaczego na górę? No, można powiedzieć, z literalnego punktu widzenia góra to pewnego rodzaju taka cisza, spokój. Na górze pewnie nie ma dużo ludzi albo nie ma nikogo. Prawda? Jest więc dobre miejsce, ale znowu nie chodziło bardzo o to, bo mógł również na jakiejś pustkowiu gdzieś znaleźć osobne miejsce nasz Pan i tam się gdzieś udać. Wybiera się na górę, ponieważ góra ma w Biblii znaczenie królestwa. W ten sposób od razu pokazuje, że to, co tam się będzie działo, ma związek z przyszłym królestwem, należy do sfery takiego królestwa. Na takie znaczenie gór wskazuje chociażby Psalm 121:1. Znowu, takie właśnie zapisy biblijne. Większość ludzi, nawet jak czyta Biblię, nawet na takie rzeczy uwagi nie zwraca. O, na przykład Psalm 121:1. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Kropka. Dla innych ludzi, z wszystkich czytelników, to jest taka poezja. No tak sobie poeta, psalmista to widział. No, wznoszę może na górą, oliwką, jabłką, śliwką, zależnie co tam by mu tam do głowy przyszło w ramach natchnienia, i tak sobie napisał. No i ładnie brzmi. Fajnie się, że ta poezja w sumie to bardziej mówi doznania estetyczne niż jakiś przekaz treści, więc niech sobie tam pisze, co chce. Ale my rozumiemy, że góra to symbol królestwa w Biblii. A jeżeli tu jest liczba mnoga, że oczy moje wznoszę ku górom, mało tego, skąd nadejdzie moja pomoc, to góry w liczbie mnogich pokazują królestwo w jego różnych klasach, różne klasy królestwa. I te różne klasy królestwa pomogą ludowi Bożemu w uzyskaniu życia wiecznego. Dlatego psalmista nie bez powodu wznosi oczy ku górom, różnym klasom królestwa. Moglibyśmy to Biblię zacząć przepisywać i podstawiać. Byłaby Biblia znacznie, znacznie grubsza, prawda? Trzeba byłoby wiele tomów wydać, ta encyklopedia, 12 tomów, i moglibyśmy podstawiać to, co się po tym ukrywa. Czyli oczy moje wznoszą ku różnym klasom królestwa. Skąd nadejdzie mi pomoc? Poprzez dzieło restytucji, jeżeli jestem członkiem, prawda, świata ludzkości. A jeżeli jestem członkiem innych klas, tych, które Bóg wybiera, no to jeszcze... Tak, w tym życiu też taką pomoc od tych klas królestwa, które są już zainstalowane i działają, można się spodziewać, bo sądzimy, że Kościół z naszym Panem już działa. Można się spodziewać, że Kościół z naszym Panem oddziałuje także już dla naszej korzyści, jako tych poświęconych obecnie. Że nie mówię, a to Twoja działka, Jezusie, my jesteśmy najpierw do dziełu wieku tysiąclecia, dołączymy do Ciebie jako Twoja małżonka wieku tysiąclecia, a tutaj sobie z obozowcami Epifanii sam poradzisz, my będziemy poznawali nową sferę duchową niebiańską, w której się znaleźliśmy. Na pewno działają, współpracują razem od chwili, gdy się połączyli. Gdybyśmy też zobaczyli do Mateusza 24:16, to też możemy sobie powiedzieć, dlaczego nasz Pan każe ludziom, ludowi swemu uciekać w góry. Mateusz 24:16. Wtedy, gdy pewne rzeczy ujrzycie, to wtedy, gdy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Ktoś powie, no to chodziło mu o góry Judei. No, tam można się w górach schować przed prześladowaniem. No i zgadza się. Ale nie o to chodziło mu przede wszystkim. Po czym to wiemy? No, po całym kontekście. Zobaczmy, co mówi dwa wersety wcześniej. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdzie nas przenosi nasz Pan tymi słowami? Na prześladowania Żydów zaraz po Jego śmierci? Na Rzym, który przyszedł niebawem i zakończył egzystencję narodu żydowskiego? Nie. Przenosi nas od razu już na koniec wieku Ewangelii tymi słowami. I potem, a mało tego, potwierdza to jeszcze w wersetem 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Wiemy, co się kryje pod ohydą spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela. Mówi, dopiero wtedy będziecie w te góry uciekać, kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, kiedy zrozumiecie, jakim wielkim wypaczeniem podstawowej nauki biblijnej o kupie jest msza z jej główną doktryną transubstancjacji, która, że tak powiem, usuwa na bok, czyni zbyteczną, albo w najlepszym wypadku o bardzo małym znaczeniu okupową śmierć naszego Pana. Bo to można stworzyć naszego Pana w dowolnym miejscu na świecie, o dowolnej porze, dowolną ilość razy każdego dnia, a nawet dowolną ilość razy w tym samym momencie i ofiarować, i ofiarować, i ofiarować. I w sumie nieważne, nie wiadomo teraz, czy to wszystko zależy od tego, od tej ofiary Jezusa, którą on złożył, czy to bardziej teraz zależy od tego kapłana, który tę ofiarę tworzy i ofiaruje za mnie, za moje grzechy, za moich bliskich. A jak się kapłan nie zgodzi i nie zechce ofiarować za mnie i za moje grzechy, to co? To wieczne męki mnie czekają. I tak został Jezus właśnie, jego ze swoją ofiarą oddalony. Oddalony, że nawet jeśli go nie zdeptali całkiem, to tak go oddalili, że on praktycznie nie istnieje. I bardziej się obawiają gniewu kapłana niż gniewu Boga i Jezusa. Więc gdy nasz Pan mówił, uciekajcie w góry, to znowu ma na myśli klasy królestwa, które będą tworzone. Potem jeszcze potwierdza to kolejnymi wypowiedziami. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby wziął co z domu swego. Naprawdę chodziło mu o to? Jak będziesz ty, Żydzie, na dachu, a zobaczysz, że wojska rzymskie idą, to nie wchodź do domu, żeby coś wziął. No musisz z tego dachu zejść. To jak będziesz schodził z dachu, to jeszcze nie chcesz, mógłbym sobie złapać. Na pewno o to nie chodziło naszemu Panu, żeby schodząc z dachu przypadkiem nie wziął ani jednej rzeczy z domu, tylko od razu w te góry uciekał. Albo kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. O to mu chodziło? Albo brzemienne i karmiące w owych dniach, no i żeby nie w zimie i nie w sabat. To są już rzeczy, które znamy i które dotyczą końca wieku Ewangelii. I mają znaczenie głębsze, antytypiczne. Nasz Pan mówił obrazem typów, symboli cały czas. 29 werset, wracamy do Łukasza. O której godzinie robimy przerwę, bo tak trochę później zaczęliśmy, więc bracie Wiktorze. No to jeszcze może zróbmy ten werset 29 i potem zrobimy przerwę i potem będziemy kontynuować. Czyli werset 29, a gdy się modlił, wygląd oblicza jego się odmienił, a szata jego stała się biała i lśniąca. Modlił się nasz Pan tam na górze. Pewnie jego modlitwa dotyczyła tej wizji, która za chwilę miała się odegrać, bo dopiero co weszli na tą górę, nasz Pan rozumiał zapewne cel, bo jak brał wcześniej tych trzech apostołów, no to wiedział, że coś im chce pokazać. No i teraz modlił się do Boga o to, żeby ta wizja nastąpiła, bo to pewnie Bóg był organizatorem tej wizji, w sensie pokazania tych dwóch postaci, stworzenia tych całej otoczki, ich rozmowy, snu, który zesłał na uczniów, żeby posnęli, bo mieli zasnąć, a nie dlatego, że oni byli tacy słabi i senni. Więc wszystko to było wcześniej przez Boga przygotowane i nasz Pan modli się, aby ta wizja już mogła się rozpocząć. Werset ten nam podaje dwie zmiany w wyglądzie naszego Pana. Pierwsza zmiana to na twarzy. Zmienił się tak, wygląd oblicza jego się odmienił. Czyli nie mamy szczegółów, na czym polegała ta zmiana, ale że się odmienił. Ta twarz, tak, to jest aluzja do wiedzy naszego Pana, bo twarz jest częścią głowy. Wobec tego to, że się odmienił jego twarz, czyli pokazuje ogromną wiedzę, jaką nasz Pan otrzymuje na potrzeby przepowiadania swojego dzieła. gdybyśmy zobaczyli do 1 Koryntów 13, 12. 1 Koryntów 13, 12. Teraz bowiem widzimy przez lustro w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Tak? Czyli poznanie twarzą w twarz, pełna wiedza dostępna bez żadnych symboli, pod którymi mogłaby się ona ukrywać. Ale czy to wiedza jest ukryta, czy jest normalna, to jest także wiedzą, tylko wiadomo, jak jest poukrywana, to trudniej ją zrozumieć. Objawienie 1,16 mówi o naszym Panu, że w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego, mamy znowu tak, twarz, oblicze, jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Tak jest mowa o wizji, jak Jan, objawiciel, widział naszego Pana w swojej wizji, czyli znowu ogromna wiedza naszego Pana, bo twarz, oblicze, część głowy to mądrość. U Izajasza 53,11 nawet przeczytamy, że wiedzą swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, ponieważ poniesie ich nieprawości. I z jakiegoś powodu ta wiedza tutaj jest przez Boga podkreślona, wiedza w naszym Panu. Wiedzą swoją wielu usprawiedliwy sługa mój. To może oznaczać oczywiście zarówno wiedzę, którą nasz Pan posiada i wie, jak zbawić grzesznika. To musi być super wiedza. Ja bym się nigdy nie podjął zbawienia grzesznika. Nawet gdyby mi Bóg dał całą teorię. Gdyby mi wypisał, tu masz punkt po punkcie, tak zwana checklista. Będziesz tylko odhaczał punkty i rób tą listę, a na pewno nie podjąłbym się. To bym się tak bał tego, to jest przeogromna wiedza. A jeszcze zrobić to wobec miliardów ludzkości? A jeszcze jeśli dodać do tego fakt, że ogromna część tych miliardów ludzkości nie chce współpracować? Przynajmniej na początku nie chce wcale tego rozwoju, nie chce życia wiecznego. Najlepiej by byli zadowoleni, gdyby i pozwolić żyć w grzechu i ten grzech uprawiać. Oczywiście życie wieczne w grzechu bardzo chętnie, ale żeby się grzechu pozbyć? Większość będzie bardzo, bardzo niechętna. My nawet ludworzy, którzy cenimy te rzeczy, niestety w praktyce często jesteśmy niechętni. Tylko to się nie bierze z naszej woli, że nie chcemy, jesteśmy niechętni w działaniu. Naszym uporem, niepoddawaniem się, naszym ciągłym popełnianiem tych samych grzechów, to tak jakbyśmy Bogu mówili, no nie chcemy. Te wszystkie różne nasze wady, które ty widzisz, że chciałbyś wyrugować, to takie fajne dosyć, bo to są nasze i no i tak walczymy, żeby nam jakoś pozostawały, usprawiedliwiamy je w sobie. I druga zmiana, jaka była, oprócz tego oblicza, to szata. Szata jego stała się biała i lśniąca. Szaty w Biblii mają trzy znaczenia, jak wiemy. Szaty to albo są zalety charakteru, bo zdobią niczym ubranie. Myślę, że tutaj nie potrzeba chyba nikomu udowadniać, że szaty mają takie zbawienie. No może wezmę jeden tylko werset, bo to widzę, mam ich trzy czy cztery, ale jeden pierwszy z brzegu, Kolosensów 3, 12 i 14. Kolosensów 3, 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. A 14 werset, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Przyobleczcie się, czyli ubierzcie się, terminologia z ubrania. Drugie znaczenie szat to wady, bo podobnie jak piękne szaty nas zdobią, i podobnie cechy piękne charakteru nas zdobią, tak wady nas szpecą. Więc łachmany, brudne, podarte, albo jakieś jeszcze inne niepasujące do naszego wyglądu czy do miejsca, w którym się znajdujemy, no szpecą nas, prawda? Wyglądamy niechlujnie. Skoro mam Kolosensów 3 otwarte, bo jeszcze nie zamknąłem, to wcześniej 8:10. A teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie, czyli zdjęliście z siebie, rozebraliście się z tych starych szat. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznanie na obraz tego, który go stworzył. Więc mamy i wady, i zalety w tych szatach, zależnie jakiej jakości, jak bardzo estetyczna taka szata jest. No i jeszcze mamy jedno znaczenie, tak zwane władze urzędowe. One też przynależą do szat, bo też są częścią danego człowieka. Jeżeli to, żeby to chcieć lepiej zrozumieć, weźmy sobie człowieka, który idzie na studia i się kształci na jakiś zawód. No weźmy lekarza. Oni potrzebują chyba najwięcej wiedzy teoretycznej o człowieku, żeby potem móc ewentualnie skutecznie temu człowiekowi pomóc. No i gdyby taki lekarz się już wyuczy, wykształci, ma dużo teorii, mało tego, widział praktycznie różne choroby i osoby nieżyjące, może sekcje zwłok przeprowadzał albo pokazywano mu, jak to wygląda, no już wie, to można powiedzieć, że on jest jak gdyby przyobleczony czymś więcej. On ma nie tylko jakiś charakter, lepszy lub gorszy, ale on ma jeszcze te wszystkie, tą całą wiedzę zawodową, to też jest jego przyobleczenie i dzięki temu jest cenny, wartościowy, bo ma ubranie takie, które go kwalifikuje do tego, że może uratować życie człowiekowi. Podobnie każdy inny człowiek, prawda, który jakimś tam jest fachowcem. Każdy coś tam potrafi w życiu robić i coś w życiu robi. I nawet jak nie ratuje komuś innemu życia, to jest też ważne, bo coś robi na rzecz innego, w ten sposób też zarabiając na życie dla samego siebie. Czyli władze urzędowe. Tutaj można byłoby się porównać na szaty Arona, które wiemy, że on posiadał, on inne szaty zakładał do ofiary, a inne szaty zakładał, gdy błogosławił. Dlaczego zmieniał te szaty? Ktoś powie, no jak ofiarował, to takie gorsze, żeby się nie pobrudzić, a jak błogosławił, to takie ładniejsze, żeby ładnie wyglądać. Z pewnością tak, ale jak się wniknie w wygląd tych szat i różne tam dzwoneczki, które były, prawda, obok tego, na przykład tam dzwoneczek, jabłko, granatu chyba było tak na stole, na krawędzi szatarona tych czci i chwały i znowu owoc i dzwoneczek, bardzo pięknie pokazuje dzwoneczek, to wiadomo, dzyn-dzyń, robi, jakby ogłasza, że ktoś idzie, czyli ogłaszanie poselstwa, dzwoneczek. W innych symbolach biblijnych trąba rąbi, tą rolę pełni. A owoc, to owoce ofiary Jezusa. Czyli bardzo pięknie pokazane jest, jak będą głoszone owoce śmierci Jezusa. Idzie sobie taki Aaron, dzwoneczki pobrzmiewają, ale tam nie tylko są dzwoneczki, one nie dzwonią tak pustym dźwiękiem. Tam są owoce, które oni wypracowali. Właśnie te szaty pokazują różne ich zdolności naszego Pana, jak już Kościół dołączy, także Kościoła, którzy mają, potrafią, tam mają takie kwalifikacje, że potrafią ludzi z grobu podnieść i doprowadzić do doskonałości. W jakim znaczeniu należałoby się spodziewać tutaj, że szata naszego Pana była biała i lśniąca? No na pewno w tym pierwszym znaczeniu, czyli zalety, łaski charakteru często mówimy, i w tym trzecim, władze urzędowe, bo na pewno wad tego drugiego znaczenia w naszym Panu się nie spodziewamy, żeby miał. W ten sposób została pokazana pięknie boska natura naszego Pana ze wszystkim z tym, co się nią wiąże. Wyniesienie do prawicy Boga. Bo natura nieśmiertelna z życiem w samej sobie. Całkowicie niezależna od wszelkich zewnętrznych warunków, wszelkich zewnętrznych istot. Człowiek, który by taką naturę zobaczył, padłby martwy. Tak Bóg powiedział. To, że Paweł w drodze do Damaszku zobaczył ciało naszego Pana w boskiej naturze, a mimo to nie umarł, to tylko dlatego, że oślep wcześniej. Widzimy, że ślepota może być błogosławieństwem. Co byśmy woleli, oślepnąć czy umrzeć? I gdybyśmy się znaleźli w jakimś doświadczeniu. Jeżeli ci grozi śmierć, za sekundę, za dwie umrzesz, chyba że sekundę wcześniej oślepniesz, to lepiej, żebyś oślep sekundę wcześniej i żeby ta energia cię nie zabiła, gdybyś ją ewentualnie zobaczył. A tak już jej nie zobaczyłeś. Co prawda wzrok nie straciłeś wzrok, ale nie umarłeś. Więc nawet w tym było błogosławieństwo, a potem wiemy jeszcze, jak ta częściowa ślepota, no bo wiadomo, Paweł miał częściowo wzrok przywrócony, ale częściowo pozostał bardzo, bardzo ślepym i nie mógł sobie okularów założyć, jak ja w tej chwili zakładam, albo inni bracia i ratujemy się, tak? Tylko biedak się musiał męczyć. To właśnie prawdopodobnie tłumaczy to, że nie poznał najwyższego kapłana i powiedział, że tam cię uderzy ściano powielana Bóg. Jak ktoś mu powiedział, to złożyczysz kapłanowi? A on powiedział, nie wiedziałem, że to kapłan. Czyli ze swojego miejsca, gdzie stał, nie poznał. Nie był na tyle, miał wzrok uszkodzony, bo skoro powiedział, że nie wiedział, no to znaczy, że był gotowy zastosować się do zakazu nie mówienia tak ostro do kapłana. Ale że nie poznał go, bo miał słaby wzrok, no to tłumaczyło go to, po prostu myślał, że to ktoś tak mu powiedział brzydko. Przepowiedział, uderzył. Więc tak, to jest ta potężna energia, która emanowała, no wiem, żebyśmy coś jeszcze na dowód tego pokazali, to może sobie weźmy ze Starego Testamentu, jeśli chodzi o tą przyszłą wielkość wyniesienia naszego Pana, z Daniela 7 rozdziału, wersety 13 i 14. Daniel 7, 13 i 14. Widzenie znowu, które Daniel miał. Widziałem w widzeniach nocnych, oto z chmurami nieba przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do starodawnego dni i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władza wieczna, niezmienna, a jego królestwo niezniszczalne. No i tak moglibyśmy jeszcze wiele różnych innych wersetów odczytywać na temat wielkości naszego Pana w Jego Królestwie, ale myślę, że nie potrzeba tego udowadniać, jak potężną istotą będzie nasz Pan, jak potężną będzie miał wiedzę pokazaną w Jego zmienionym obliczu i jak potężne będą Jego szaty, zarówno co do charakteru najlepszego po Bogu, najlepszy charakter we wszechświecie po Bogu, to naszego Pana, jak również w tych szatach władze urzędowe, czyli potężne zdolności, potężne kwalifikacje, już poza charakterem, bo można mieć piękny charakter, można chcieć pomóc grzesznikowi i bliźniemu na wiele różnych sposobów, ale nie mieć możliwości, tak jak my nie mamy. No, kilka dni temu tutaj mieliśmy pogrzeb i miałem przywilej usługiwać na tym pogrzebie, no i cóż w słowie pociechy mogłem powiedzieć? Mogłem powiedzieć to, co pisze w Biblii na temat tego, co będzie z nami kiedyś w przyszłości po śmierci, ale przyznałem się, że najlepszą pociechą dla rodziny byłoby, gdybym mógł przewrócić im zmarłego. No ale moje szaty, moje władze urzędowe nie są tak wielkie, żebym mógł przewrócić z grobu zmarłego. Szaty urzędowe naszego Pana, tutaj tak ładnie pokazane, jako lśniące tam, będą posiadały w ramach Jego władz urzędowych zdolność podnoszenia martwych z grobu. To jest potęga, której nic się nie może przeciwstawić i nikt nie przekracza tej zdolności. Myślę, że w tym momencie zatrzymamy się, czyli zaczniemy po przerwie od wersetu 30 naszego opisu Łukasza 9, a zatem część dziękuję Bartosławowi za uwagę i życzę błogosławieństw na tyle, na ile udało mi się je w tym opisie opisać, przekazać. Mam nadzieję, że będą one procentować w jakiś sposób dla nas wszystkich. Dziękuję.